Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
Empatycznie o pieniądzach. Podcast Izy Kaźmierczak. Cześć, witam w pierwszym odcinku podcastu Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk i jestem dziennikarką, a o pieniądzach będę rozmawiała z Izą Kaźmierczak, coachem, trenerką empatycznej komunikacji z wykształcenia ekonomistką, która stworzyła projekt Jestem Bogata. Cześć Izo.
Dzień dobry, cześć.
Izo, takie pierwsze pytanie, jakie mi się tutaj nasuwa, lubisz pieniądze?
Lubię pieniądze zarabiać, lubię pieniądze wydawać. Lubię o nich rozmawiać, chociaż jak się przygotowywałam do tego nagrania, to uświadomiłam sobie, że jeszcze nigdy tak bardzo publicznie o tym nie rozmawiałam, a to wiąże się dla mnie z jakimś odsłonięciem i w związku z tym trochę mnie to przestraszyło.
A dlaczego? Skąd ten strach w tobie, że to będzie publiczne?
Bo rozmowy o pieniądzach są trochę odsłaniające. My pieniądzom nadajemy bardzo dużo znaczeń, różnych znaczeń, i kiedy o pieniądzach się rozmawia, to po pierwsze rozmawiamy nie tylko stricte o nich, ale rozmawiamy o tych wszystkich znaczeniach, które pieniądzom nadajemy. I to jest bardzo mocno osobiste, wiąże się z dużym natężeniem emocji i bardzo często te rozmowy są trudne.
No właśnie, ja chciałam Cię zapytać o to, jaka była taka najtrudniejsza sytuacja, której doświadczyłaś w życiu, związana z pieniędzmi.
Pierwsza rzecz, która do mnie przyszła na ten moment, to jak braliśmy kredyt na mieszkanie, dostaliśmy jedną kopię roboczą do przeczytania i do podpisania i potem byliśmy na spotkaniu w banku z mężem, żeby podpisać tę umowę i ja zauważyłam, że te kopie różnią się, tekst jest rozjechany, że gdzieś jest coś dodane. I to było dla mnie na tyle trudne. W tej chwili jak na to patrzę, to aż się dziwię, co w tym było trudnego. Ale to mnie tak zmroziło, że ja po prostu zamarzłam i nie byłam w stanie powiedzieć, że te dwie kopie się różnią. Potem się okazało, że to moje zamarznięcie i niezareagowanie kosztowało nas 30 tysięcy złotych. Do tej pory sobie to wyrzucam, że wtedy tak nie zareagowałam. Teraz też wiem, że wiązało się to z jakimś moim przekonaniem, z obawą, z czymś ważnym, że uruchomił się we mnie tryb walki przetrwania, że się czegoś bardzo bałam. To chodziło o zawiedzione zaufanie, ale wtedy nie mogłam zareagować. Dopiero później, jak to zauważyliśmy, to mogłam to sobie przepracować i coś z tym zrobić.
Ale właściwie dlaczego nie zareagowałaś, skoro widziałaś, że te dwie umowy się różnią?
Było to dla mnie niemożliwe, że ktoś taki, komu powierzam swoje zaufanie, czyli bank, może wprowadzić jakieś zmiany za naszymi plecami. Włączyła mi się natychmiast taka wielka ocena, że tak nie można, że tak się nie robi, że to na pewno ja coś przeinaczam, coś mi się zdaje, że ja nie dowierzam sobie. To bardzo mocno wypływało z mojego poczucia, ówczesnego poczucia wartości i tego, co ja na swój temat myślę. Do tej pory nie mieści mi się to w głowie, że o takie 30 tysięcy mogliśmy mieć droższy kredyt. Od tamtego czasu przepracowałam sobie parę rzeczy, już teraz mogę o tym mówić, ale to, co jest ważne, to zauważam, że do tej pory mam w sobie jakieś poczucie wstydu czy poczucie winy, że wtedy tak się zachowałam. I wiem, że jest to emocja, która bardzo często towarzyszy sytuacjom związanym z pieniędzmi i samych rozmów o pieniądzach.
Opowiedziałaś o trudnej sytuacji związanej z pieniędzmi, o wstydzie, o tym, że tych pieniędzy nie miałaś, bo brałaś kredyt. A jestem ciekawa, czy miałaś w życiu taką sytuację, kiedy miałaś pieniądze, ale w związku z tym, że je miałaś, to było dla ciebie trudne.
Nie, ja lubię pieniądze i lubię je mieć. Nie przypominam sobie. Pamiętam, że kiedyś przez moment był taki wątek, który bardziej rozpatrywałam z ciekawością niż z tym, że jest mi z tym trudno. To kwestia tego, że bardzo szybko zaczęłam zarabiać dużo więcej niż moi rodzice. I to też jest częsty obszar tego, czy ja w ogóle mogę zarabiać więcej, czy to jest okej, że czasami, nie wiem, przez godzinę zarobię tyle, co moi rodzice w miesiąc. Ale to było bardziej takie, o, ale to ciekawe, jakie to cudowne, że to jest możliwe. Natomiast wiem, że jak przychodzą do mnie nieraz klientki, to kwestia lojalności i właśnie tego pozwolenia sobie na to, żeby zarabiać więcej niż rodzice, bardzo często się pojawia. Ale ja albo to wyparłam, albo nie pamiętam takiej sytuacji. Ja po prostu lubię mieć pieniądze i lubię je wydawać.
Wiesz, myślałam bardziej o takiej sytuacji, na przykład ostatnio mój dosyć zamożny, można powiedzieć, znajomy znalazł się w takiej sytuacji, kiedy jego kolega poprosił go o pożyczkę, której nie miał czym zabezpieczyć. To w grę wchodziło 200 tysięcy, także niemałe pieniądze do pożyczenia, umówmy się. No i nagle on stanął w bardzo trudnej sytuacji, pożyczać czy nie.
Wiesz co, to dwie rzeczy. Po pierwsze, w sytuacji, w której mówisz, wydaje mi się, że większe znaczenie ma nie tyle to, że ten ktoś te 200 tysięcy ma i jest mu z tym trudno, tylko bardziej z tym, jaką decyzję podjąć, żeby uszanować swój interes i na przykład dobro relacji tej osoby, która prosi. I to się mocno i wiąże i mocno we mnie rezonuje z taką myślą, którą miałam, jak zaczynałyśmy w ogóle projekt jestembogata.pl. Znalazłam w sobie taką obawę, czy takie przekonanie, że jak ja powiem o sobie, że jestem bogata, czy że jak ja będę miała dużo pieniędzy, to będą do mnie ludzie przychodzili po to, żeby ode mnie pieniądze pożyczać, albo że będą mnie lubili tylko dlatego, że ja pieniądze mam. I pamiętam, że przyglądałyśmy się temu mojemu przekonaniu z Ewą Tralik, z którą projekt współtworzyłam, bo się okazało, że to jest po prostu obawa. To się nie dzieje tak jak za dotknięciem magicznej różdżki, że nie masz pieniędzy, buch, nagle pieniądze masz i nagle ludzie cię lubią dlatego, że jesteś tym, kim jestem, a potem myk, zaczynają cię lubić dlatego, że masz pieniądze. I my mamy w sobie umiejętność rozpoznania, z kim nam jest po drodze, z kim nam jest nie po drodze i mamy w sobie umiejętność rozpoznania, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem, a kto z nami utrzymuje kontakty, dlatego że jest mu to wygodne albo się mu wpisuje w plan biznesowy. Więc jak ja sobie to uświadomiłam, to mi to odpuściło i stwierdziłam, że okej, zawsze się zdarzają ludzie tacy, którzy utrzymują ze mną znajomości dlatego, że coś chcą osiągnąć albo jest to dla nich dobre. I zawsze są wśród moich znajomych ludzie, którzy mnie lubią dlatego, że jestem taka, jaka jestem i że wnoszę do świata to, co wnoszę. I ja się uczę tego rozpoznawać. Czasami się mylę, czasami nie. Natomiast jeżeli chodzi o to, że znajomi proszą o pożyczki czy proszą o pieniądze, to jest pytanie, na co mamy wpływ. Bardzo często nie mamy wpływu na to, co robią inni ludzie. Na ogół nie mamy wpływu na to, co robią inni ludzie, ale mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy. Jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy znajomym, to wyobrażam sobie, że to może być taka sytuacja, że w momencie, kiedy ktoś znajomy do nas przychodzi z prośbą o pożyczkę, to nasza relacja może być zagrożona, bo niezależnie od tego, co powiemy, ta relacja może się popsuć. Ale tak jak każdy kryzys, można potraktować jako okazję do tego, żeby relacje pogłębić i aby wyszło z tego coś dobrego. I dobra zasada, którą gdzieś usłyszałam i którą staram się praktykować, nie mówię, że jakoś bardzo dużo znajomych do mnie przychodzi z prośbą o pożyczki, ale nawet w takich hipotetycznych sytuacjach i ta zasada taki daje mi luz i spokój, to jest to, żeby sprawdzać ze sobą, na ile ta kwota, o którą ktoś mnie prosi, czy którą ja chcę kogoś wspomóc, jest taką, że gdyby mi jej nie zwrócono, to jest to dla mnie okej. Czyli w momencie, kiedy ktoś znajomy do mnie przychodzi z prośbą o pożyczkę, to ja sprawdzam, okej, 10 tysięcy chcesz, czy ja ci tyle mogę dać, czy ja ci tyle nie chcę dać, jak ja się w tej chwili mam z tym, że te 10 tysięcy mogłoby do mnie nie wrócić. 10 tysięcy, 1000 czy 200. I to jest wykorzystanie mojego wpływu na to, co ja mogę zrobić. I druga rzecz to jest sposób, w jaki ja odpowiadam. Mogę powiedzieć, nie słuchaj, nie chcę czy nie mam na ten moment takich środków, nie mogę ci tego pożyczyć. Mogę cię wesprzeć w jakiś inny sposób. To jest z takiego zadbania i o siebie, i o relacje.
No właśnie, ale mam wrażenie, że tutaj też jest ta trudność w rozmowie o pieniądzach i że sytuacja pożyczki jest taką trudną sytuacją. Dlaczego nam w ogóle tak trudno jest rozmawiać o pieniądzach? Nie tylko odmawiać pożyczek, ale w ogóle jest nam trudno mówić o pieniądzach.
Temat rzeka i o tym można długo. Dlaczego jest trudno rozmawiać o pieniądzach? Po pierwsze, jest nam trudno robić to, w czym nie mamy doświadczenia i w czym nie mamy wprawy. A pomyślmy, w jakich okolicznościach o pieniądzach się rozmawia. Moje doświadczenie, zanim zaczęłam projekt Jestem Bogata, moje doświadczenie było takie, że o pieniądzach się rozmawiało a. na rozmowie o pracę, no bo wtedy nie ma wyjścia i trzeba, b. w sytuacji, w której się okazało, że przede mną jakiś duży wydatek i trzeba wygenerować środki i skąd je wziąć, i c. popłynęłam gdzieś w wydatkach i zero na koncie, a jeszcze parę dni do kolejnego przelewu. To są takie trzy główne doświadczenia, w których o pieniądzach się rozmawiało, na przykład w związku, nie? Z mężem. Okej, no wydaliśmy tyle i tyle, co my teraz zrobimy, albo chcemy pojechać gdzieś na wakacje, kupić samochód, czy cokolwiek, co z pieniędzmi. I te wszystkie trzy sytuacje bardzo mocno nam się wiążą z niekomfortowymi emocjami, jakie mamy. Wtedy zwykle jesteśmy w stresie, jesteśmy zdenerwowani i nie wiemy, co robić. I to nie są miłe sytuacje. W związku z tym rozmowy o pieniądzach kojarzą nam się z czymś nieprzyjemnym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są nasze doświadczenia z dzieciństwa. Jakbym cię miała tak na szybko zapytać, jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z rozmów o pieniądzach? Co by ci przyszło do głowy?
Ja miałam taką sytuację, że mój ojciec w latach 80. wyjechał na Węgry, pracował tam na kopalni, więc pieniądze nie były problemem. Problemem było to, że go nie było. Na dodatek ja jestem ze Śląska, który był mega dofinansowany w owym czasie. Lata 90., upadek kopalni na Śląsku, to jest motyw, który się w moim życiu bardzo odcisnął. Dlatego, że to jest powszechne tracenie pracy przez nie tylko moich rodziców, ale w ogóle przez wszystkich ludzi, którzy nas otaczali. I wtedy te pieniądze się pewnie pojawiły, ale to już była szkoła podstawowa.
Czyli późno, to też może się wiązać, nie wiem jak ci się to przekłada oczywiście na twoje relacje z pieniędzmi i twoje o nich rozmowy, ale też może być tak, że w związku z tym, że się o tym nie rozmawiało, to nie masz takiego doświadczenia, nie masz tej ścieżki myślowej gdzieś ułożonej, żeby o pieniądzach rozmawiać. To może być ważne. Ja mam przykłady klientek, które na przykład wnoszą taką sytuację, że pamiętają siebie jako 5-6-letnią dziewczynkę, która zadaje pytanie, mamusiu, a ile ty zarabiasz? I mama mówi, a nie powiem. I na tym się rozmowa urywa. I dziecku wtedy w głowie rysuje się taka ścieżka myślowa, że rozmawianie o pieniądzach jest złe, albo że o tym nie można rozmawiać, albo że w ogóle pieniądze są złe. U mnie w domu było tak, że moja córka w pierwszej klasie, po, nie wiem, drugiego czy trzeciego dnia lekcji przyszła do domu i mówi, mamusiu, czy my jesteśmy bogaci? I ja wtedy wpadłam w panikę, bo nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy my jesteśmy bogaci, nie? To było długo przed projektem Jestem Bogata, jeszcze ten temat w ogóle we mnie nie był. Ja mówię, ale co to znaczy i w ogóle o co chodzi i po co ci to? Okazało się, że u niej w klasie było rozdzielanie ról, nie? Naturalny proces na początku znajomości, pierwsza klasa, pierwsze rzeczy. I szkoła była taka, w której było dużo zamożnych osób. I dzieci postanowiły ustawić sobie hierarchię, kto jest najważniejszy, ten, kto ma najwięcej pieniędzy. Moja córka nie umiała odpowiedzieć na to pytanie, czy my jesteśmy bogaci, czy nie, bo o tym nie rozmawialiśmy. Więc nasze doświadczenia z dzieciństwa, też pytanie, jaka jej się ścieżka myślowa zarejestrowała w głowie w związku z pieniędzmi i z bogactwem, ponieważ potem projekt powstał, myślę, że miał też wpływ na rozmowy o pieniądzach w mojej rodzinie. Ale to jest ważne też o tym, jak my z dziećmi rozmawiamy i jak z nami rozmawiano, kiedy my byliśmy dziećmi. To, co się dzieje z nami w dzieciństwie, może mieć dwojaki wpływ na nas. To, że się o pieniądzach nigdy nie rozmawiało i one nigdy nie były kwestią, może być świetnym zasobem, bo dzięki temu nie masz problemów z pieniędzmi i one nie budzą w tobie takich emocji, ale z drugiej strony też może być deficytem, bo ponieważ się o tym nie rozmawiało i nie były kwestią, to ty w ogóle nie wiesz, jak to jest, kiedy się trzeba zatroszczyć o pieniądze, nie? Więc to też warto mieć świadomość, że to, co nas spotyka, możemy to dwojako interpretować.
www.jestembogata.pl Ale jak już jesteśmy dorosłe i teraz przychodzi nam się mierzyć z kwestiami finansowymi, a myślę, że przychodzi każdego dnia. Ja jestem przykładem osoby, która 2 miesiące temu odeszła z bezpiecznego etatu, na którym może nie zarabiałam kokosów, ale zarabiałam jednak stałe, dobre pieniądze, niezależnie od wszystkiego. Miałam opłacany ZUS i nagle znalazłam się zupełnie poza tym systemem. W związku z czym pojawił się lęk, pojawił się strach o pieniądze, tak? Nawet jeżeli to nie jest tak, że ja tutaj umrę z głodu, no to gdzieś ten lęk jest. W jaki sposób o tym rozmawiać, albo w jaki sposób pracować sama ze sobą z takim lękiem o pieniądze?
Pierwsza rzecz to jest taka, i to brzmi w tym, jak mówisz, ja to słyszę, że w momencie, kiedy byłaś na etacie, pieniądze oznaczały bezpieczeństwo, przewidywalność, stałość wpływu. I z tym ci się kojarzyły. W momencie, kiedy przeszłaś na działalność, to nagle się okazało, że o te pieniądze trzeba się zatroszczyć, bo to stałe źródło zasilania nagle się zmieniło. I ten lęk, że tych pieniędzy nie będzie, to jest lęk o przewidywalność, o spokój. Masz niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa. I pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to jest tak, że pieniądze są sposobem na zaspokojenie naszych potrzeb, ale jednym z wielu. Ja dużo opieram się o porozumienie bez przemocy, czyli non-violent communication, NVC w skrócie. I to jest taki sposób komunikacji, który opiera się na założeniu, że na poziomie potrzeb wszyscy ludzie są równi, wszyscy mają takie same potrzeby, a problemy i konflikty pojawiają się wtedy, kiedy się przywiązujemy do jakiegoś jednego określonego sposobu na zaspokojenie potrzeby. W związku z tym, kiedy się martwisz o pieniądze, warto sobie zadać pytanie, okej, ale o co ja się tak konkretnie martwię? Czego ja się boję? Co te pieniądze mi dają? Bo z jednej strony, tak jak mówisz, w dzisiejszych czasach w Europie trudno umrzeć z głodu i raczej jesteśmy w jakiś sposób powiązani z ludźmi, mamy jakąś swoją siatkę wsparcia, że gdyby się okazało, że ten przypływ pieniędzy jest zablokowany w jakiś dłuższy sposób, to możemy liczyć na ludzi. Ale pod tą obawą może się kryć coś więcej. Może się kryć na przykład inne znaczenie, jakie pieniądzom przypisujemy, czyli na przykład uznanie albo samorealizację. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy przestajemy zarabiać, zaczynamy podważać swoją własną wartość. Kim ja jestem, skoro ja teraz nie zarabiam? Skoro kiedyś byłam osobą, która zarabiała bardzo dobrze, w górnych widełkach płacowych była, czy nie wiem, w górnej skali podatkowej, a teraz nagle zarabiam minimalnie, to kim ja jestem? I bardzo często to sklejenie się naszej wartości z pieniędzmi, które zarabiamy, bardzo nam szkodzi. Ono nam służy, kiedy jest dobre, ale z drugiej strony, jak się coś w tych pieniądzach psuje, to się psuje.
No właśnie, a ja czuję w tym, co ty mówisz, twoją historię, bo chyba ty masz takie doświadczenie, że spadłaś finansowo, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, czyli musiałaś przyzwyczaić się do zupełnie innego dochodu. Jak to się stało?
To było tak, że kiedy pracowałam w agencji reklamowej, zarabiałam bardzo dobrze i to była super komfortowa dla mnie sytuacja, bo o te pieniądze się nie musiałam martwić i ta kwota, którą zarabiałam, była wyznacznikiem mojej wartości. Czułam się, że ja jestem tą osobą, która tyle zarabia. Kiedy wyszłam z etatu i zaczęłam pracować na swoim, robiąc te same rzeczy, które robiłam wcześniej, nagle się okazało, że nie zarabiam w ogóle. I pamiętam taki moment, w którym stanęłam w takiej konsternacji i mówię, no dobra, jestem tą samą osobą, to samo umiem, i mam jeszcze dodatkowe umiejętności, tak? Bo oczywiście z etatu wyszłam tuż po macierzyńskim, który był dla mnie swojego rodzaju poligonem, gdzie rozwinęłam tysiące umiejętności, których nie zdawałam sobie, że mam. I te umiejętności były moim dodatkowym zasobem, moim dodatkowym bogactwem. I wychodząc do klienta i proponując tę samą pracę, którą robiłam wcześniej, nagle okazało się, że nie jestem w stanie o pieniądzach rozmawiać, nie jestem w stanie ich negocjować i sama sobie sabotuję i zaniżam stawki. To był taki moment, który sprawił, że zaczęłam się zastanawiać, ale o co chodzi? Ja jestem tą samą osobą, bogatszą o ten poligon macierzyński, dalej umiem te same rzeczy, a jestem mniej warta. I to była taka konstatacja, która uruchomiła we mnie całe myślenie o sobie i o pieniądzach i o mnie w relacji z pieniędzmi pod tytułem, co się składa na to, kim ja jestem, co się składa na moją wartość i jak się to ma do pieniędzy. I to była fantastyczna droga przyglądania się sobie właśnie w kontekście relacji z pieniędzmi. I już teraz wiem, że moja wartość finansowa niekoniecznie ma związek z moją wartością ludzką czy osobistą, ale nadal się łapię na tym, że na przykład jak się zdarzy sytuacja, że nie wiem, klientka nie decyduje się na współpracę, czy nie wychodzi mi jakiś projekt, nie wiem, robię sprzedaż produktu i nie zapisuje się tyle osób, ile bym chciała, to uruchamia się we mnie, że ojej, to ja muszę lepsze te kursy robić, to ja muszę popracować nad moimi umiejętnościami coachingowymi, no bo skoro ludzie nie przychodzą, to znaczy, że nie jestem wystarczająco dobra. I to jest prawda, ale tylko do kawałka takiego, że ja muszę popracować, ale niekoniecznie nad moimi umiejętnościami i tym samym produktem, ale na przykład nad umiejętnością sprzedawania. Ale sam ten taki, ta ciągota do tego, żeby podważać swoją wartość, we mnie cały czas jest. Ja wiem, że tak jak kobiety do mnie przychodzą, ten proces coachingowy, to bardzo często właśnie rozmawiamy o tym, ile ja jestem warta i co jest warta moja praca i kto będzie chciał mi zapłacić za to, co ja umiem. To jest bardzo częsty temat.
Zastanawiam się, skąd to się bierze, że łączymy naszą wartość z pieniędzmi, które zarabiamy.
To jest bardzo mocne pytanie. I bardzo bym chciała znać taką odpowiedź, żebym mogła powiedzieć jak wyrocznia. Wydaje mi się, że to wiąże się z tym, że pieniądze są narzędziem, które pomagają wycenić wartość. Jak kiedyś nie było pieniędzy, ludzie potrzebowali jakiegoś środka do ułatwienia wymiany, tak? Czy była to sól, czy był to barter. Jak się pojawiły pieniądze, okazało się, że jest dużo łatwiej, bo mamy papierek, który odzwierciedla wartość. I myślę, że to nam się podkleja w tej chwili, że jeżeli ja zarabiam 1000 zł, to moja wartość jest niższa niż osoby, która zarabia 100 tysięcy. A z drugiej strony, jak popatrzeć na najcenniejsze zawody na świecie, to one są najniżej opłacane. Pielęgniarki, to co teraz widzimy nawet w pandemii, nauczycielki, to są wszystko zawody, które wnoszą ogromną wartość do świata i są nisko opłacane. Natomiast bankierzy, maklerzy giełdowi, jaka jest ich wartość w porównaniu do tej pracy, którą robią czy te pielęgniarki, czy nauczycielki? Nieporównywalna, podobnie jak ich zarobki. Tu jest coś pomylone, myślę. I myślę, że my się łapiemy na to, że im więcej zarabiasz, tym więcej jesteś wart. I myślę, że dobrym przekonaniem, które to trochę kontruje i trochę to kompensuje, to jest przypomnienie sobie, że zarówno wśród ludzi mało zarabiających, czy wśród ludzi biednych, jak i wśród ludzi dużo zarabiających i ludzi bogatych, są ludzie dobrzy i źli, są mądrzy i głupi. I są ludzie wartościowi i nie bardzo. To nam pozwala odkleić wtedy tę wartość finansową od wartości ludzkiej. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Z tego, co mówiłaś, też nasunął mi się taki wniosek, że o tych mało płatnych zawodach mówiłaś jako o kobietach. Nauczycielki, pielęgniarki, przeciwstawiłaś temu maklerzy giełdowi i bankierzy i powiedziałaś o nich jako o mężczyznach. Czy płeć ma też wymiar finansowy?
No niestety, ma. Cały czas mamy różnice wynagrodzeń, tak? Kobiety cały czas zarabiają mniej i czasami jest to trudno porównać, nie? Tak jak rozmawiałam niedawno z kimś, kto w założeniach misji swojej firmy ma wyrównywanie tej różnicy płacowej. Czasami to jest bardzo trudno określić, bo nie ma dwóch takich samych stanowisk i jak mamy dyrektora sprzedaży i szefową HR-u, to teoretycznie pozycja jest równorzędna, a jednak inne jest do tego podejście. Jest coś takiego, jak pracuję z kobietami, bo głównie pracuję z kobietami, jest coś takiego, że my kobiety mamy taką czujność, że są pewne ważne rzeczy, które trzeba zrobić, bo jak my ich nie zrobimy, to ich nikt nie zrobi, a jak ich nikt nie zrobi, to będzie coś bardzo złego. Ja myślę, że to przekonanie i ta, nie wiem, czy to jest umiejętność, czy ta czujność, z jednej strony jest bardzo drogocenna, bo dzięki temu różne ważne rzeczy, jak na przykład wychowywanie dzieci, czy opieka nad słabszymi, chorymi, są zrobione, ale z drugiej strony to jest tak, że przez to, że robimy je dlatego, że nikt inny tego nie chce, to dlatego pozwalamy na to, żeby one były tak nisko płatne.
No właśnie, ja czytałam niedawno badania, ponad 70% kobiet w pandemii jest niezadowolonych, sfrustrowanych. Nagle cofnęłyśmy się do lat 50., zostałyśmy zamknięte z dziećmi, a dodatkowo jeszcze mamy obowiązki zawodowe. Tymczasem panowie rozkwitli, nie chcą wracać do biur i twierdzą, że praca zdalna jest cudowna. Coś tu jest na rzeczy. Co się takiego zadziało, że te badania tak wyglądają?
Ja myślę, że to jest tak, że znowu ta umiejętność, którą obserwuję u kobiet, ja nie wiem, czy to jest tak, że to kobiety tylko je mają. Nie chciałabym tak mówić, bo to jakieś jest dla mnie szufladkowaniem czy szeregowaniem, ale wydaje mi się, że taka umiejętność wielozadaniowości i połączenia różnych rzeczy, która znowu może być bardzo cenna i jest bardzo potrzebna, jak się ma troje dzieci i pracuje zawodowo, bo inaczej by nie dało rady, że to gra na naszą niekorzyść. Ponieważ my mamy tę umiejętność już wyćwiczoną czy wypracowaną, to my po prostu z założenia ogarniamy. Tak, okej, nie idziemy do biura, trzeba ogarnąć edukację domową. Okej, ogarniemy, damy radę, możemy to zrobić. Czujemy się na siłach to zrobić. Jest zresztą taki dowcip, który ja czasami opowiadam, mając świadomość, że suchar i że może nie być śmieszny, o złotej rybce i o garbatej dziewczynce, która właśnie złapała złotą rybkę i ta złota rybka mówi: słuchaj, mam 3 życzenia, mogę spełnić, powiedz tylko, co byś chciała. Ona mówi: wiesz co, 3 życzeń to ja nie mam, ja mam tylko 1, ten garb na moich plecach to jest taki duży, że nie mogę zapiąć koszulki, to jakbyś mi go zmniejszył tak, żeby się ta koszulka zapinała, to już będzie dobrze. No to złota rybka mówi: no dobra, to jeszcze masz 2, bo zrobiła, spełniła jej to życzenie. Nie, już teraz mi jest dobrze, już mi wystarczy, możesz sobie płynąć, złota rybka, bądź szczęśliwa, nie? To złota rybka mówi: no dobra, rozumiem, nie chcesz, to nie, ale powiedz, dlaczego nie powiedziałeś, że chciałabyś mieć świetną figurę, nie wiem, dobre warunki życiowe, spotkać miłość swojego życia, mieć świetny zawód, cokolwiek innego. Ta dziewczynka tak na nią patrzy i mówi: a mogłam? Też jak czytałam te badania, to tam się pojawiło coś takiego, że wiele kobiet też powiedziało, że im się ta sytuacja zmieniła, ale one zareagowały aktywnie i poprosiły o zmianę warunków zatrudnienia. I wiele z nich, tych, które wyszły z tą intencją, dostały tę zmianę, że któregoś dnia nie muszą być online, że mogą robić w innych godzinach pracy. My czasami, nie chcę, żeby to brzmiało tak, że kogokolwiek obwiniam, ale czasami nam brakuje tej takiej myśli, że ja mogę chcieć więcej, że ja mogę coś zmienić. Dzięki temu, że mamy rozwiniętą w sobie umiejętność adaptacji, zapominamy o tym, że możemy nie tylko się adaptować, ale możemy też coś tworzyć. Myślę, że w tym coś jest. Nie chciałabym, żeby to brzmiało jak jakieś szeregowanie czy szufladkowanie, ale myślę, że czasami coś, co jest naszą mocną stroną, też może działać przeciwko nam. Warto jest mieć uważność na siebie i sprawdzać ze sobą, czego ja potrzebuję, co ja mogę. I jest takie jedno dobre pytanie, które często sobie zadajemy, jak już jesteśmy dociśnięte do ściany, ale które warto sobie zadawać wcześniej: czy ja muszę?
No właśnie, czy ja muszę myśleć o pieniądzach?
Tak, nie musisz myśleć o pieniądzach, ale myślenie o pieniądzach może być bardzo przydatną umiejętnością, bo może cię przygotować na różne sytuacje. I myślenie o pieniądzach prowadzi zwykle do tego, że tymi pieniędzmi się zaczynamy zajmować. I w momencie, kiedy to myślenie o pieniądzach przestawimy z takiego: o matko, co to będzie, zaraz mi zabraknie, albo mam tak dużo, zaraz się coś popsuje. Jeżeli pomyślimy sobie o pieniądzach jako o czymś, co może nam służyć do tego, żebyśmy miały więcej tego, co jest dla nas ważne, żebyśmy mogły zaspokajać swoje potrzeby, to się nagle okaże, że ja nie muszę myśleć o pieniądzach, ale ja chcę, bo mi to służy i mi to sprawia przyjemność. I to jest taka moja idea, którą bym chciała, żeby się rozprzestrzeniała na świecie, że pieniądze są fajne, pieniędzmi fajnie jest się zajmować i dobrze jest je mieć, i dobrze jest brać odpowiedzialność za pieniądze.
No to chyba tego właśnie życzymy naszym słuchaczom, żeby brali odpowiedzialność za swoje pieniądze, żeby uczyli się o nich rozmawiać, bo w końcu jest to podcast Pogadajmy o pieniądzach. Co w tej rozmowie o pieniądzach było dla ciebie dzisiaj najtrudniejsze?
Ty mnie ściągasz zawsze do tego, co było najtrudniejsze i co było nie najfajniejsze. Ja bym ci chciała powiedzieć, że to, co mi się najbardziej podoba, to jest to, że jak się w tę rozmowę wejdzie, to ta obawa przed tym, że ja się odsłonię, że powiem coś i ktoś będzie mógł mnie ocenić, odrzucić albo powiedzieć, że to jest coś nie tak, ta obawa się powoli rozpływa, bo ten temat jest na tyle fascynujący, że ja bym teraz mogła rozmawiać z tobą kolejną godzinę i już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka. I to, co bym chciała podkreślić, że my się nie musimy koncentrować na tym, co jest niefajne i trudne, bo możemy zacząć od tego, żeby się skoncentrować na tym, co jest fajne i co nam się podoba. I w związku z tym mam na przykład do ciebie pytanie: jakie są najlepsze pieniądze, które kiedykolwiek zarobiłaś?
Ponieważ właśnie siedzę w swoim garażu, nagrywając ten podcast, to przychodzą mi do głowy pieniądze za naszą bramę garażową. Nie wiem, czy są najlepsze, ale pierwsze, które przychodzą mi do głowy. bardzo fajne pieniądze, które dostałam za bardzo fajną pracę. I myślę, że to też się tutaj nakłada, ta satysfakcja z pracy, z tego, co się zrobiło, coś ciekawego, coś innego, to akurat w moim wypadku była moderacja rozmów podczas podróży studyjnej dziennikarzy polskich i niemieckich po Pomorzu studyjnej i na dodatek jeszcze przy okazji wykorzystywać to, że znam niemiecki, co też było bardzo fajne. A chyba zapamiętałam tę bramę też dlatego, że ja byłam wtedy na ostatnich nogach w ciąży. I wszyscy pukali się w głowę, co ja wyprawiam i dlaczego ja to robię i że przecież nie musimy mieć takiej wypaśnej bramy w garażu i ja nie muszę tego robić, ale ja po prostu chciałam tam pojechać.
Miło patrzeć na ciebie, jak o tym mówisz, bo cała się też rozluźniłaś i rozpromieniłaś, mimo że się pojawiło to, że na ostatnich nogach w ciąży i że było trudno. Ale zobacz, jak to działa, że w momencie, kiedy się łączymy z tym, że coś może być fajne, to zupełnie zmienia się nasze nastawienie do tego wszystkiego. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą zauważyłam, bo zapytałam ciebie o pieniądze, które zarobiłaś, a zaczęłaś od pieniędzy, które wydałaś na bramę. To też jest fajne, to pokazuje, jak to wszystko jest połączone. Z jednej strony zarabiamy, a z drugiej strony po coś. Zarabiamy po to, żeby wydać na coś, co nam sprawi przyjemność i coś da. I to jest cała ta magia z pieniędzmi i dlatego fajnie jest o nich rozmawiać.
Dzięki za dzisiaj. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, dlaczego tak trudno nam się rozmawia o pieniądzach. W następnym odcinku porozmawiamy o satysfakcji i zarabianiu. Zapraszamy Was serdecznie. Katarzyna Błaszczyk i
Iza Kaźmierczyk.
Podcast przygotowany został przez Torbę Reportera i Podcastera.